Bogusław Wołoszański, Straceńcy, taśma czwarta, ścieżka pierwsza. Tymczasem na terenie fortecy szeregowiec Remi obrócił podwójnie sprzężony karabin maszynowy w stronę ciemnej sylwetki samolotu, który bezgłośnie zbliżał się w jego stronę. Potem dostrzegł inne, pięć, może sześć, gwałtownie zniżało lot. Rozkaz otwarcia ognia nie nadchodził, choć jego najcięższy karabin maszynowy był jednym z dwóch, które mogły podjąć walkę z niemieckimi samolotami. Czekał, patrząc zaskoczony, jak zbliżają się w ciszy. Mijały bezcenne sekundy, z których każda zmniejszała szansę na odparcie ataku. Gdzieś daleko strzelała artyleria przeciwlotnicza. Remi sądził, że to działa i karabiny maszynowe 7. Dywizji Piechoty stacjonującej w pobliżu. Strzelać! Usłyszał głos sierżanta. Przymrużył oko, naprowadził celownik z odpowiednią poprawką i nacisnął spust. Samolot przybliżał się już bardzo szybko. Był tak nisko, że Remi zobaczył twarz pilota. Heiner Lange, pilotujący szybowiec 5. zespołu, dostrzegł z góry stanowisko karabinu maszynowego. Jest! Krzyknął wyraźnie zadowolony do dowódcy grupy. Ich pierwszym zadaniem było odnalezienie i zniszczenie dwóch przeciwlotniczych karabinów maszynowych. Obniżył lot, jak tylko to było możliwe. Widział coraz wyraźniej obsługę karabinu za workami z piaskiem. W pewnym momencie, gdy byli już bardzo blisko, u wylotów luf pojawiły się ogniki i świecące na żółto pociski smugowe poleciały w ich stronę. Jeszcze bardziej zniżył lot, żeby uniknąć ognia przeciwlotniczego, ale na niewiele to się zdało. Usłyszał, jak pociski rykoszetują od metalowej ramy konstrukcji kadłuba. Nadlatywał, był już za nisko, aby wykonać jakikolwiek manewr, który by mu pozwolił umknąć spod gradu pocisków. Mógł tylko liczyć na szczęście, że nie trafi go żadna kula, zanim wylądują. Ziemia zbliżała się coraz szybciej. Poczuł gwałtowne uderzenie płozy o grunt i szarpnął za dźwignię wysuwającą lemiesze hamulców. Zaryły się w trawę, hamując dobieg. Szybowiec po kilkunastu metrach przechylił się na skrzydło i znieruchomiał. Szeregowiec Remi widział, jak z szybowca, który stanął tuż obok jego stanowiska, wyskakują żołnierze. Pochylił lufy karabinu, ale do naziemnego celu nie mógł strzelać. W tej samej chwili zobaczył pierwszego z Niemców z pistoletem w dłoni, wyskakującego z zaworków. Podniósł ręce do góry, kątem oka dostrzegając, że jego czterej koledzy z obsługi karabinu maszynowego robią to samo. Byli pierwszymi jeńcami w bitwie o Eben-Emel. To pilot Heiner Lange, który pierwszy wyskoczył z szybowca, dopadł do stanowiska karabinu maszynowego i wziął czterech Belgów do niewoli. Ta gorliwość mogła go wiele kosztować, gdyż jego kolega, sierżant Haut, nie zauważywszy jego skoku, rzucił granat. Belgowie i Lange mieli wyjątkowe szczęście, gdyż granat stoczył się po workach, po czym wybuchł z tak niewielką siłą, że nie uczynił nikomu krzywdy. Haut odwrócił się i popędził w stronę stanowiska drugiego karabinu maszynowego, który ostrzeliwał lądujące szybowce. Przebiegł kilkanaście kroków i gdy tylko uznał, że jest wystarczająco blisko, rzucił granat, który poleciał szerokim łukiem i wpadł prosto do okopu. Eksplozja przerwała strzelaninę i gdy Haut wdrapał się na osłonę okopu, zobaczył pięć poszarpanych ciał i przewrócony karabin. Obrona przeciwlotnicza fortu została zlikwidowana. Najważniejszym zadaniem, jakie musieli wykonać żołnierze z oddziału Granit, było uciszenie dział, których ostrzał mógł zatrzymać czołgi 4. Dywizji Pancernej, nie dopuszczając ich do mostów na Mozie i kanale Alberta. Miały one nadjechać za 4 godziny. Tymczasem Belgowie szybko ochłonęli z zaskoczenia. Ogień karabinów maszynowych ze strzelnic bunkrów na obrzeżach twierdzy zaczął się nasilać, chociaż wciąż był chaotyczny, jakby obrońcy nie byli zdecydowani, czy strzelać do lądujących szybowców, czy do wybiegających z nich żołnierzy. Kapral Raszke prowadził swój szybowiec nisko, tuż nad ziemią. Sądził, że w ten sposób uniknie pocisków baterii przeciwlotniczych fortu, nie wiedząc, że już ich tam nie ma. Jego niski lot sprawił, że stał się celem dla karabinów maszynowych bunkrów. Widział, jak otwiera się pod nim głęboki wąwóz, jaki tworzyły ściany kanału Alberta. Obiekt, który mieli opanować, bunkier z trzema działami kalibru 75 mm, oznaczony na jego mapie numerem 18, znajdował się na południowym krańcu twierdzy. Lokalizacja nie była trudna, gdyż z wysokości kilku metrów, na jakiej lecieli, łatwo było dostrzec masywną, szarą sylwetkę. Był to bunkier Maastricht II. Raszke przemknął wzdłuż południowej skarby fortecy, przeskoczył nad bunkrem oznaczonym na jego planie numerem 23 i gwałtownie skierował nos szybowca w dół, aby amortyzatory płozy dziobowej wzięły na siebie największy impet uderzenia. W ostatniej chwili wyrównał lot. Zorientował się, że wylądował zbyt daleko od celu i postanowił nie używać hamulców, aby jego samolot ślizgał się jak najdłużej. Drut kolczasty, jakim była obwiązana płoza, wbił się w miękką murawę i prując ją na odcinku 30 metrów, wyhamował samolot. Dowódca grupy, porucznik Egon Delica, nie mogąc się doczekać, kiedy szybowiec stanie, zerwał się z miejsca i usiłował otworzyć drzwi, ale jego plecak zaklinował się w wąskim otworze. Inny z żołnierzy, widząc, że drzwi są zablokowane, rozciął nożem płócienne poszycie kadłuba i między rurami szkieletu szybowca wypełzł na zewnątrz. Do bunkra mieli około 30 metrów. Pierwszy dopadł go kapral Niedermayer, niosący górną część 50-kilogramowego ładunku kumulacyjnego. Wspiął się na szczyt bunkra i podczołgał do kopuły obserwacyjnej. Z wnętrza, skąd doszły go głosy belgijskich żołnierzy, nikt do niego nie strzelał. Nie zauważyli go. Zapewne nawet nie widzieli szybowca, który zatrzymał się w martwym polu obserwacji. Przywarł do betonowego stropu i spojrzał za siebie. Szeregowiec dróg nadbiegał schylony, niosąc podstawę miny. Ułożyli obie części na górze kopuły. Niedermayer wkręcił zapalnik, uderzył z góry, wbijając wystający pręt, i odskoczyli, aby schronić się za bunkrem obok strzelnic dział. Po 9 sekundach fala potężnego wybuchu obsypała ich piaskiem i kamieniami wyrwanymi z betonu. Pod miną strumień gazów o straszliwym ciśnieniu 20 tysięcy atmosfer wyrwał w grubym na 15 cm pancerzu otwór wielkości pięści i wpadł do wnętrza. Znajdujący się tam sierżanci René Marchul i Martin David widzieli wspinającego się na bunkier niemieckiego żołnierza. Uważali, że nie mają się czego obawiać. Szczeliny obserwacyjne były za wąskie, aby można było przez nie wepchnąć granat, a pancerz doskonale chronił ich przed wybuchami. Któryś z nich sięgnął po karabin, zamierzając wystawić lufę przez szczelinę obserwacyjną, gdy żołnierz skrył się w martwym polu. Dostrzegli go ponownie, gdy zeskakiwał z bunkra. Pozostało im 9 sekund życia. Fala wybuchu, która rozniosła ich na strzępy, poszła na dół szybu prowadzącego z kopuły obserwacyjnej do tunelu, nie wyrządzając szkody załodze bunkra. — Powiedz centrali, niech skierują na nas ogień. Jesteśmy atakowani — krzyknął do telefonisty dowódca bunkra sierżant Poncelet. Powiadom też, że straciliśmy kopułę obserwacyjną. Nie możemy samodzielnie prowadzić ognia artyleryjskiego. Niech podadzą współrzędne. O wiele gorsza była dla nich całkowita bezradność wobec żołnierzy, którzy schronili się pod ścianami bunkra. Nie było strzelnic, przez które mogliby wyrzucać granaty i w ten sposób powstrzymać atakujących. Mogli tylko czekać na dalszy rozwój wypadków. Kramer i Graf podczołgali się do lufy pierwszego działa osadzonej w stalowej płycie strzelnicy bunkra. Przytwierdzili mały ładunek kumulacyjny i uruchomili zapalnik. Siła eksplozji była tak wielka, że wcisnęła całą płytę z działem do wnętrza i odrzuciła żołnierzy, którzy się tam znajdowali, na tylną ścianę. Dwaj z nich zginęli na miejscu, trzeci rzęził śmiertelnie ranny. Działo wyrwane z oprawy zablokowało drzwi do kabiny telefonicznej, gdzie dwaj żołnierze, choć przeżyli wybuch, nie mieli szans, żeby się wydostać. — Wszyscy na dół! Na dół! Sierżant Ponsley wyciągnął pistolet z kabury, gotów strzelać do żołnierzy niemieckich, którzy lada moment mogli się ukazać w wielkiej dziurze, jaka powstała po wyrwanym dziale. Zbiegli schodami na niższą kondygnację. Tam zamknęli pierwsze pancerne drzwi i zaczęli budować ścianę barykady, ustawiając szyny jedna na drugiej. Efekt wybuchu zaskoczył Niemców. Liczyli, że zniszczą działo, ale nie spodziewali się, że w bunkrze powstanie wyłom tak duży, że będą mogli dostać się przezeń do środka. Stracili kilkadziesiąt sekund, zanim zdecydowali się na wejście. Dobiegli do klatki schodowej prowadzącej na dół i któryś zaczął strzelać na oślep. Pociski nie mogły zrobić krzywdy Belgom, chronionym przez pancerne drzwi, ale dały im znać, że niemieccy żołnierze lada moment znajdą się na dole. Przerwali więc układanie worków i drugiej barykady z szyn, co mogło potrwać kilka minut. Zamknęli tylko zasuwy drugich pancernych drzwi i schronili się w tunelu prowadzącym do magazynu amunicji. Niemcy ostrożnie zeszli na dół po metalowych schodach, które oplatały szyb windy dowożącej pociski do dział. Było cicho. Dotarli do pancernych drzwi, za którymi nie słyszeli żadnych odgłosów. Ustawili kilogramowy ładunek trotylu, wyposażony w zapalnik czasowy i pobiegli schodami na górę. Eksplozja wyrwała z zawiasów pierwsze pancerne drzwi i rozerwała zaporę z szyn. Gdyby za nimi były worki z piaskiem, wytraciłaby pewnie swą siłę, lecz napotykając pustkę, uderzyła w drugie pancerne drzwi, już za słaba, aby je wyrwać. Wywaliła tylko zasuwy i otworzyła drzwi z takim impetem, że wbiły się w betonową ścianę, pozostawiając na niej swój odcisk. Wejście do podziemnego systemu było otwarte. Niemieccy komandosi nie przewidzieli jednak, że podmuch wybuchu pójdzie także w drugą stronę i zniszczy metalową klatkę schodową. Gdy już w liczniejszej grupie wrócili do bunkra, aby ponownie zejść na dół, zobaczyli pokrzywione słupy stalowe i skręcone stopnie, które zamknęły szyb prowadzący do podziemnego tunelu. Usunięcie tej barykady było niemożliwe. Ale najważniejszy cel osiągnęli. Trzy działa bunkra Maastricht II, oznaczonego na ich mapach jako obiekt numer 18, zostały zniszczone. Jeszcze tylko działa z Maastricht I mogły zagrozić niemieckim czołgom. W pobliżu tego bunkra o 4.25 wylądował szybowiec pilotowany przez kaprala Zupera. Do celu pierwszy dotarł sierżant Peter Arendt. Przymocował do pancernej osłody działa mały ładunek kumulacyjny, wbił trzpień uruchamiający zapalnik i odskoczył na bok. Eksplozja nie była tak silna jak w bunkrze Maastricht II, lecz unieruchomiła działo i zabiła jednego z belgijskich żołnierzy. Dopiero wybuch drugiego 50-kilogramowego ładunku kumulacyjnego całkowicie zniszczył bunkier, choć jego załoga zdążyła zbiec na dół i znaleźć schronienie za barykadami. Wybuch ładunku założonego na szybie wentylacyjnym bunkra Wiese 1, oznaczonego przez Niemców numerem 26, wypłoszył załogę, która przerwała ogień i uciekła na dół, gdzie się zabarykadowała. Niedaleko żołnierze z szybowca numer 8, który wylądował tuż obok pancernej kopuły numer 31, usiłowali zniszczyć ją za pomocą dużych ładunków kumulacyjnych, które wykazały swoją śmiercionośną moc w innych bunkrach. Jednak w tym przypadku im się nie powiodło. Pierwsza eksplozja nie przebiła pancerza. Zawiódł też drugi ładunek. Dopiero eksplozja kilogramowej miny trotylowej, podłożonej pod lufy dział, wystające z kopuły, wyłączyła je z akcji. Dochodziła godzina piąta i już po półgodzinnej walce 70 komandosów przeciwko fortece obsadzonej przez 780 żołnierzy było wiadomo, że wyprawa oddziału Granit zakończyła się sukcesem. Bunkry Maastricht I, Maastricht II całkowicie zniszczone. Załoga Wiese I przepłoszona, zabarykadowała się na dole i nie miała ochoty powracać na stanowiska. Bunkra Wiese II nie atakowano, gdyż jego działa skierowane na południe nie mogły wyrządzić krzywdy niemieckim kolumnom pancernym. Kopuła numer 31 z dwoma działami kalibru 75 mm, uszkodzona i wyłączona z akcji. Większość dział potężnej fortecy została zniszczona lub ich załogi zmuszono do porzucenia swych stanowisk bojowych. Walczyła jeszcze kopuła numer 23 i kopuła główna, wielka, o średnicy 6 metrów, uzbrojona w dwa największe działa kalibru 120 mm. Dopóki funkcjonowała, ruch niemieckich kolumn pancernych był bardzo zagrożony. Jednak zniszczenie jej było nadzwyczaj trudne. Jej pancerz o grubości 43 cm składał się z dwóch warstw stali przełożonej betonem. Po raz pierwszy Niemcy mieli się przekonać, że taka konstrukcja jest najbardziej odporna na wybuchy ładunków kumulacyjnych. Załoga obrońców ostrzeliwała się, wystawiając lufy karabinów przez szczeliny obserwacyjne. W ten sposób zginął pierwszy z belgijskich jeńców, prawdopodobnie szeregowy OG z obsady przeciwlotniczego karabinu maszynowego. Komandosi posłużyli się kilkoma jeńcami, za którymi jak za tarczą usiłowali zbliżyć się do kopuły z działami 120 mm. Udało im się to, choć 50-kilogramowy ładunek kumulacyjny położony tuż nad lufami nie przebił pancerza. Dopiero wybuch trotylu podsuniętego pod lufę uszkodził działo i spowodował wycofanie się załogi, ale na krótko. Wkrótce też Niemcy wyłączyli z akcji wysuwaną kopułę numer 23, choć dwa duże ładunki kumulacyjne nie przebiły jej pancerza. Komandosi, bezradni wobec niezniszczalnej kopuły, wezwali na pomoc bombowce nurkujące. Jedna z bomb eksplodowała o metr od kopuły, nie czyniąc krzywdy załodze. Jednak wybuch tak przestraszył belgijskich żołnierzy, że zamknęli kopułę i nie podnieśli jej do końca walki. Major Jotrand nie zdawał sobie sprawy, jak poważna jest sytuacja. Uważał co prawda, że na terenie fortecy wylądowało co najmniej kilkuset niemieckich żołnierzy, jednak meldunki z bunkrów pozwalały sądzić, że istnieje możliwość naprawienia ich i podjęcia walki. Poza tym system obrony twierdzy przewidywał, że może zostać ostrzelana przez pobliskie belgijskie forty. Pociski eksplodujące na terenie Ebenemael nie mogły zaszkodzić bunkrom, ale mogły razić napastników. O 4.55, gdy sytuacja stawała się coraz poważniejsza, major Jotrand zaapelował o pomoc do fortu Barchamps, który wnet odpowiedział, otwierając ogień z ciężkich dział kalibru 150 mm, oraz Pontis i Evenier, dysponujących działami kalibru 105 mm. Artyleryjska nawała, która spadła na Ebenemael, mogła roznieść w puch kolumny czołgów, ale okazała się całkowicie nieskuteczna wobec kilkudziesięciu komandosów, którzy potrafili znaleźć schronienie przed wybuchami i odłamkami. Kryli się w lejach i za ścianami bunkrów. Groza tej artyleryjskiej nawałnicy miała wpływ tylko na ich morale, gdyż ukazała im, że wróg dysponuje jeszcze siłami wystarczającymi, aby ich unicestwić. Zaczynali się bać. Tempo akcji spadało. Skalne gniazdo. Mein Führer, meldunki z Ebenemael. Adiutant, schylając głowę w niskich drzwiach, wszedł do pokoju konferencyjnego Felsenest. Hitler niecierpliwie wyciągnął rękę. Przebiegł wzrokiem treść i jego twarz rozpromienił uśmiech. Bez słowa podał kartki generałowi Keitlowi i zatarł ręce. Sytuacja rozwijała się tak, jak zaplanował. Meldunek informował, że grupa komandosów dotarła do celu i za pomocą nowej broni niszczyła bunkry, których unieszkodliwione działa już nie mogły zatrzymać postępu 4. Dywizji Pancernej. Jeszcze większą radość sprawiły Hitlerowi meldunki donoszące, że alianckie dowództwo nie zorientowało się, iż główne niemieckie siły uderzają na południu Belgii i nie przegrupowało swoich wojsk. A rząd belgijski wciąż zastanawiał się, czy wezwać na pomoc Francuzów i Brytyjczyków, choć ta opieszałość mogła przesądzić o przebiegu całej kampanii. Już o godzinie pierwszej w nocy generał Maurice Gamelin Wiedział, że uderzenie niemieckie nastąpi o świcie. Spodziewał się natychmiastowej reakcji w Belgii i zgody na przekroczenie przez wojska francuskie jej granic. Tymczasem nic takiego nie nastąpiło. Zapewne dlatego generał wstrzymał wydanie rozkazów Alert 1 i Alert 2, nakazujących gotowość do przesunięcia wojsk nad granicę z Belgią. Czekał na oficjalną reakcję rządu belgijskiego. Mijały godziny. O godzinie 4:30 stało się oczywiste, że wojna się rozpoczęła. Rząd w Brukseli milczał. Dopiero o 6:25 francuskie dowództwo odebrało oficjalną prośbę rządu belgijskiego o pomoc i 20 minut później generał Gamelin wydał rozkaz Alert 4 przekroczyć granicę z Belgią. Dwie francuskie armie, 7. i 1. oraz oddziały brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego zgodnie z planem ruszyły na północ Belgii, pozostawiając obronę południa słabej, rezerwowej 9. armii. Hitler, stojąc przed wielką mapą zawieszoną na ścianie, na której adiutanci zaznaczali chorągiewkami ruchy wojsk własnych i nieprzyjaciela, oczekiwał z niepokojem odpowiedzi na najważniejsze pytanie – czy alianci skierują swoje wojska na północ? Widząc wreszcie oznaki sugerujące, że francuskie armie nie zmieniły planu działania, wykrzyknął: to był kawał dobrej roboty, ten atak na Liège. Miał na myśli ruchy części wojsk niemieckich na północy Belgii. Sprawiliśmy, że uwierzyli, iż pozostaniemy wierni staremu planowi Schlieffena. Reszta zależała od sprawności i bezwzględności jego wojsk. Był przekonany, że pancerne dywizje, mając przed sobą słabego przeciwnika, przejdą bez większych strat na lewą stronę Mozy i podążą dalej aż do brzegów kanału La Manche. Nie mógł jednak lekceważyć dwóch francuskich armii na północy. Wiedział, że francuscy dowódcy szybko się zorientują we właściwych zamiarach Niemców i skierują swoje wojska na południe. Opanowanie twierdzy Ebenemel i szybki ruch 6. armii na północ nabierał coraz większego znaczenia. Czy grupka jego komandosów walczących w wielkim forcie może zwyciężyć? Decydujący czas. W każdej bitwie nadchodzi moment kryzysu, gdy atakujący zaczyna się czuć zmęczony i wątpi w szybkie zwycięstwo. Atakowany zaś odzyskuje siły. Bardzo często jest to moment, który przesądza o wyniku batalii. Major Jotrand otrząsnął się z szoku i załamania, jakich doznał na widok szybowców, które pojawiły się jak nocne duchy, a następnie pod wpływem meldunków nadchodzących z bunkrów niszczonych jeden po drugim za pomocą nieznanej broni, wobec której pancerze i beton wydawały się za słabe. Miał pod swoimi rozkazami 780 żołnierzy. Mógł ich posłać do walki na zewnątrz fortu i sądził, że wciąż ma przewagę liczebną nad atakującymi oddziałami. Przez myśl mu nie przeszło, że fortece zaatakowało ledwie 70 komandosów. Tak niewielu, że gdyby cała belgijska załoga wyszła na zewnątrz, to napastnicy poddaliby się na widok tylu chłopa. Miał ponadto około 300 żołnierzy w koszarach wąg, odległych o 4 kilometry. Nawet gdyby wyruszyli nieśpiesznym marszem, to po godzinie dotarliby do fortecy. Dlaczego więc, słysząc odgłosy walki, nie ruszyli z odsieczą? Odpowiedź może być tylko jedna. Bali się. Nad fortecą krążyły sztukasy, które widząc na bunkrach rozpostarte flagi ze swastyką, oznaczające, że obiekt został już zdobyty, wyrzucały bomby na wieś Ebenemael i na wszystko, co poruszało się po okolicznych drogach. Żołnierze z Wąg woleli nie ryzykować. Można było nieźle oberwać, wychodząc na drogę do fortecy. Wojna to bardzo niebezpieczna sprawa. Jotrand też nie chciał ich narażać. Nie wzywał ich na odsiecz, tym bardziej, że koło 7 ataki komandosów zaczęły gwałtownie słabnąć. Niemcom wyczerpywała się amunicja. Mieli kilku rannych. Ostrzał prowadzony przez sąsiednie forty zmusił ich do ukrycia się i zaprzestania walki. Nastąpił kryzys, który mogła przełamać ta strona, która pierwsza otrzyma posiłki. I wtedy na niebie pojawił się szybowiec, Niemcy obserwowali, jak zatoczył krąg nad fortecą, wylądował dokładnie po środku i jak z jego wnętrza wyskakują żołnierze. To przybywała grupa porucznika Witziga. Dopiął swego. Na lotnisku Wostheim doczekał się Junkersa, wsiadł do niego, doprowadził na pole, gdzie oczekiwali jego żołnierze. Samolot wylądował, wziął na hol szybowiec i wyciągnął go na wysokość 1500 metrów, wystarczającą, aby dolecieć do twierdzy. Pojawienie się dowódcy i grupy wypoczętych, gotowych do walki żołnierzy podziałało na pozostałych, których przycisnął do ziemi ogień z bunkrów, jak łyk wody na umierającego z pragnienia. Odzyskali odwagę i chęć walki. Zdawali sobie sprawę, że choć odnieśli wielki sukces, eliminując wiele bunkrów artyleryjskich, to nie zniszczyli żadnego z bunkrów obrony fortecy. Spodziewali się również, że wróg ochłonie z zaskoczenia, jaki wywołały wybuchy ładunków kumulacyjnych, przebijający grube pancerze, zmobilizuje siły i przystąpi do kontrataku. Major Jotrand około godziny 8 postanowił zbadać, jaki jest stan obrony fortecy, możliwość usunięcia szkód i szansa na podjęcie walki na powierzchni. Uważał, że to trudna decyzja, gdyż jego chłopcy byli szkoleni do obsługiwania dział i karabinów maszynowych zamontowanych w bunkrach, nie zaś do toczenia boju na otwartym polu. Dowództwo wojsk belgijskich, choć przez wiele lat rozważało zakwaterowanie w każdym forcie oddziału piechoty przeznaczonego do obrony obiektów na zewnątrz, ostatecznie się na to nie zdecydowało. Major Jotrand postanowił odwołać się do ochotników. Miał przecież pod swoimi rozkazami 780 ludzi, więc zorganizowanie kilkudziesięcioosobowego oddziału wypadowego nie powinno stanowić większego problemu. Na jego apel zgłosiło się 4 żołnierzy gotowych do wyjścia i podjęcia walki z Niemcami. Kilku bardziej energicznych sierżantów znalazło jeszcze paru ochotników i w ten sposób powstał 12-osobowy oddział. Uzbrojeni w karabiny, wyszli ostrożnie, ruszyli wzdłuż muru po stronie południowej. Wybrali tę drogę, gdyż najłatwiej tam było dojść i wydawała im się najbezpieczniejsza. Nie widzieli Niemców, a odgłosy strzałów wskazywały, że walka toczyła się w północno-wschodnim kwartale. Zamierzali tam dotrzeć szerokim łukiem, aby zajść Niemców od tyłu i wziąć ich w 2 ognie. Nagle na dachu bunkra dostrzegli skuloną sylwetkę. Przywarli do ziemi. Zanim któryś z nich zdecydował się podnieść karabin, postać zniknęła. Był to prawdopodobnie kapral Peter Arendt, który zakładał ładunek kumulacyjny na dachu bunkra oznaczonego na jego mapie numerem 4, którego karabiny maszynowe dobrze dały się we znaki komandosom. Po kilku sekundach podmuch potężnej eksplozji wstrząsnął powietrzem i Belgowie poczuli na sobie piach i kawałki betonu wyrwanego z bunkra. Przerażeni rzucili się do ucieczki i szybko schronili w bezpiecznych podziemiach fortecy. Jednak rankiem nadeszła odsiecz. O godzinie 9.45 ze stacjonującej nieopodal 7. dywizji dotarł patrol 40 żołnierzy. Otrzymaliśmy pomoc, meldował major Jotrand, dowódcy Position Fortifiée de Liège, przez telefon. Daje im 2 oficerów, aby pokazali im drogę. Czy pan oszalał, Jotrand? Krzyknął pułkownik Maurice Modard. Od paru godzin ma pan te diable nad głową, rozwalają jedno stanowisko po drugim, jest ich kilkuset, a pan chce posłać do walki 40 naszych żołnierzy? Proszę im dać wsparcie ze swoich ludzi. Tak jest, powiedział Jotrand i odłożył słuchawkę. Straceńcy. Taśma 4, koniec ścieżki 1.